Bardzo dziękuję, że przyjęła zaproszenie do rozmowy w Radio Lublin pani Lucyna Jaworska-Wojtas, prezes Fundacji Pokonać Endometriozę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Waleczna kobieta, której wiele, wiele kobiet dziękuję za to, że przeciera szlak kobietom chorym na endometriozę i pomaga w funkcjonowaniu w rzeczywistości, które to nie jest takie łatwe, jak słyszeli państwo w reportażu. I znalezienie lekarza, i odpowiednia dieta, i odpowiedni specjaliści, którzy są w tej chorobie potrzebni. Z jakiej pomocy korzystają pacjentki, które się do pani zgłaszają?
Możemy powiedzieć, zacząć w ogóle od tego, że endometrioza jest chorobą trudną, jest chorobą na całe życie, jest chorobą autoimmunologiczną, która przyciąga do siebie choroby współistniejące, więc jest to choroba ciężka do diagnozy i ciężka do prowadzenia, ponieważ każda z pacjentek może chorować na nią nieco inaczej, może mieć inną postać tej choroby i może potrzebować trochę innej opieki. To jest jakby taki początek. Natomiast następną ważną kwestią jest to, że dla endometriozy tak naprawdę w systemie opieki zdrowotnej w Polsce nie było do tej pory nic. Ponieważ endometrioza nie była dobrze rozpoznawalna, nie była dobrze wyceniona i szpitalom nie opłaciło się ani uczyć lekarzy, ani operować endometriozy, ani się nią zajmować, bo nie było wyceny żadnego świadczenia. Więc w tej chwili, po wielu latach, kiedy moje pokolenie mogło powiedzieć, że nie ma nic, te pacjentki, które obecnie mogą się leczyć na endometriozę, mają od 1 lipca 2025 roku powołane Centra Diagnozy i Leczenia Endometriozy. 8 takich ośrodków w Polsce, gdzie zaczęliśmy w systemie opieki zdrowotnej od tej najgorszej endometriozy, czyli głęboko naciekającej, żeby można było się tymi pacjentkami zaopiekować szpitalnie poprzez operacje multidyscyplinarne, żeby przywrócić je do życia bez bólu. Natomiast to nie jest jeszcze koniec opieki nad endometriozą. Przy tych szpitalach, przy tych centrach diagnozy i leczenia endometriozy powstały przychodnie, które w tej chwili mają kierować te przypadki, które potrzebują tej operatywy takiej specjalistycznej. Natomiast drugim etapem naszych działań jest opieka ambulatoryjna, czyli zaopiekowanie się tymi pacjentkami, które nie potrzebują jeszcze operacji takich głęboko naciekających endometriozy, czyli tych multidyscyplinarnych, a potrzebują leczenia farmakologicznego i właśnie tego zaopiekowania się holistycznego, czyli dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa, czy nawet pokierowania do opieki nad problemami z zajściem w ciążę. I tutaj te rzeczy jeszcze mamy do wykonania, do opracowania, co właściwie w tej chwili.
Proszę powiedzieć o swojej walce, bo rzeczywiście pani jest taką osobą waleczną, działającą w przestrzeni publicznej. Co się pani udało osiągnąć?
Ja na endometriozę osobiście choruję od 12 roku życia i można powiedzieć, że przeszłam całe piekło endometriozy głęboko naciekającej i straciłam wiele ze swojego życia prywatnego, społecznego, z właśnie życia z bólem, z wycofania się z życia społecznego. Musiałam po prostu przejść wszystkie etapy tej choroby, żeby tak naprawdę ją zrozumieć, żeby dojść do diagnozy i żeby dojść do tego, że nie zgadzam się, aby żyć w kraju, w którym nie ma opieki nad kobietą chorą na endometriozę w systemie opieki zdrowotnej, że jesteśmy niezaopiekowane. Więc ten bunt mój wewnętrzny spowodował, że sobie gdzieś szłam taką drogą w życiu, żeby dojść do decydentów i do tego, żeby endometrioza była chorobą widzialną, była chorobą, której się nie mówi, że taka twoja uroda, tylko była chorobą zaopiekowaną. Ta droga nie była łatwa, dlatego że trzeba było niestety, ale wydeptać wiele ścieżek do różnych osób, gremiów i decydentów, żeby uzyskać taki efekt, jak uzyskaliśmy w tej chwili. I to nie jest tak, że coś, po co idziemy, to będzie nam od razu dane, tylko musieliśmy wytłumaczyć decydentom, przedstawić odpowiednie dokumenty, dojść do Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa, gdzie mogliśmy jakby trochę wyegzekwować na Polskim Towarzystwie, żeby wydało najświeższe rekomendacje dotyczące endometriozy, na których potem Ministerstwo Zdrowia mogło się opierać. Bo tak naprawdę endometriozy nie było nawet w statystykach Ministerstwa Zdrowia. Jak ja poszłam do Ministerstwa Zdrowia i dobijałam się o to, że endometrioza jest chorobą ciężką, że należy się nią zaopiekować, że tyle i tyle kobiet choruje na endometriozę, to uzyskiwałam odpowiedzi takie, że oni sprawdzają w NFZ-cie i nie ma nas w statystyce. O czym pani mówi? N80 endometrioza to jest tylko kilkanaście przypadków. Więc ich statystyki wykazywały zupełnie coś innego, bo nie było wycenionej ścieżki, nie było wycenionych świadczeń i nikt tego nigdzie nie mógł w NFZ-cie wykazać. I dopiero w tej chwili, kiedy już OutMeet wycenił świadczenia dotyczące endometriozy, kiedy te kobiety już zaczynają w tych ośrodkach być operowane i zaczynają być diagnozowane, a już dopiero jak będziemy mieli opiekę ambulatoryjną i będziemy mieli szybsze te diagnozy i będziemy wiedzieli, ile jest diagnozowanych, i te statystyki dopiero nam przyniosą prawdziwe odpowiedzi, jak dużo jest tych kobiet, czego one potrzebują tak naprawdę, czy jest tego za mało, czy za dużo. W tej chwili już mamy odpowiedzi na to, czy ośrodki spełniły swoją rolę w 100%, czy dostają od NFZ-u to, co jest w rozporządzeniu, tak? Widzimy błędy, wykazujemy te błędy NFZ-owi, wykazujemy Ministerstwu Zdrowia i poprawiamy ten system, ten, który już stworzyliśmy, czyli ten fundament, który stworzyliśmy, również trzeba poprawić. Ale to jest proces. To jest to, w co dopiero weszliśmy. To w lipcu 2025 roku zdarzyła się historyczna chwila. Endometrioza weszła do systemu opieki zdrowotnej. W tej chwili jesteśmy w procesie tworzenia. Można powiedzieć, że NFZ się uczy, lekarze się uczą, te ośrodki się uczą, specjaliści się uczą, my dopiero tworzymy ten system i chcemy go stworzyć jakościowo, chcemy go stworzyć najlepiej, ale czasami musimy się zatrzymać, musimy się cofnąć, musimy porównać, musimy zobaczyć, jakie błędy popełniliśmy i co trzeba poprawić. Więc taki proces tworzenia czegoś dla choroby, dla której nie było nic, on będzie trwał i niech pacjentki nie myślą, że ten proces się odbędzie w 5 minut. Na pewno musimy wyszkolić lekarzy, na pewno musimy jeszcze pewne procesy przejść i po prostu zobaczyć, czy one działają, czy trzeba coś poprawić, czy jeżeli uznamy, że w opiece ambulatoryjnej wystarczy 5 wizyt fizjoterapeuty, czy to wystarczy, czy trzeba będzie 10, czy nam NFZ na to i ministerstwo da pieniądze. Tutaj jest dużo jeszcze rzeczy do zrobienia, dużo niewiadomych, ale dużo też takich rzeczy, które będziemy musieli wskazywać, wykonywać, a potem patrzeć, czy to idzie w dobrym kierunku.
A jak to wygląda na świecie? Bo wzorce są czerpane stamtąd.
Oczywiście, my czerpiemy wzorce od najlepszych, czyli z Australii. Naprawdę robimy wszystko, żeby to było na programie australijskim, czyli tym najlepszym na świecie. I można powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy trzecim krajem na świecie, który wprowadził system i wycenę świadczeń, która jest w systemie opieki zdrowotnej. Więc teraz jesteśmy zaproszeni do Bolonii, gdzie będziemy przedstawiali podczas forum takiego konferencji Europejskiej Ligi Endometriozy, jak właśnie działa nasz system, jak go wprowadziliśmy i jak po kolei wprowadzamy go dalej. Więc inne państwa tak naprawdę od nas będą się uczyły, bo my zrobiliśmy to dobrze i poprawiamy cały czas, więc jesteśmy przykładem dla innych państw we wprowadzeniu endometriozy do systemu. Tylko że jeszcze mamy wiele do zrobienia, bo niestety jeszcze musimy zrobić duże kampanie informacyjne, musimy wyszkolić lekarzy. No państwo też powinno więcej pieniędzy przeznaczać na takie kampanie informacyjne, edukacyjne, bo na przykład w Australii tak jest, że państwo przeznacza bardzo duże pieniądze na to, żeby przekazać organizacjom pacjenckim na kampanie edukacyjne i organizacje mają za co to robić. My musimy cały czas niestety działać jakby ze swoich środków, które się pozyskuje ciężko.
Spotkała się pani na tej swojej drodze swojego własnego cierpienia, swojej własnej choroby, ale też obserwowania i wysłuchiwania tego, co przeżywają inne kobiety, że ten temat był tematem kiedyś tabu, że kobiety są takie dzielne i tak dzielnie znoszą ten ból, nie skarżąc się nikomu, bo inni tego nie rozumieją?
Ja się na swojej drodze bardzo często z tym spotkałam, tylko ja akurat jestem takim charakterem, że nigdy nie brałam sobie do serca, jeżeli ktoś mówił, że taka moja uroda, albo kiedy ktoś mówił, że jak urodzisz, to ci przejdzie, albo jeszcze coś innego. Ponieważ akurat mam taki charakter, że potrafiłam sobie odbić piłeczkę i powiedzieć, że wiesz co, moją urodą jest to, że mam ładne włosy, zgrabne nogi i umiem super tańczyć. Czy coś innego, a nie na pewno choroba. Więc umiałam sobie w głowie jakoś psychologicznie zadziałać na tą zewnętrzną, na ten zewnętrzny taki takie uderzenia tych ludzi, którzy nie rozumieli tej choroby. Ja po prostu im mówiłam, że im udowodnię, że jest taka choroba. Ale są dziewczyny i są kobiety, z którymi mamy dużo kontaktów poprzez nasze grupy wsparcia, które nie radzą sobie, które niestety, ale wycofują się z życia społecznego, wycofują się z pracy zawodowej, nie potrafią sobie z tym poradzić, że inni je hejtują. I po prostu cierpią no same, tak? I później właśnie szukają grup wsparcia i odnajdują się z tymi, które tak samo czują się jak one. Więc ja akurat jestem takim charakterem, który umiał sobie z tym poradzić, ale spotkałam się z tym bardzo wiele razy w życiu i bardzo wiele razy w życiu słyszałam, że taka jest moja uroda, że muszę cierpieć i bardzo wiele razy słyszałam, że jak byłam młoda, że jak urodzę, to mi przejdzie, a jak urodziłam, to jeszcze miałam podwójną ekspansję choroby. Więc tak, słyszą to kobiety chore na endometriozę, myślę, że do dzisiaj od tych lekarzy, którzy są niestety niewyedukowani.
Ale też słyszą, że to jest za trudne dla innych do słuchania. No cóż, ludzie też, niektórzy nie mają tej empatii i po prostu zwyczajnie ich to przerasta. Co nie oznacza, że nie będziemy o tym mówić, bo ci wszyscy silni i odważni powinni brać też na siebie ten głos osób, które się boją, które się wstydzą, bo niestety się wstydzą.
Tak. Ja mogę powiedzieć, że kiedy zorganizowano pierwszą Radę Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia na temat endometriozy, o co poprosiłam przewodniczącego Rady i powiedziałam mu, że wytłumaczymy ministrom i pokażemy, na czym polega tak naprawdę ta choroba, to pokazaliśmy tam właśnie endometriozę od strony również operacyjnej. Pokazywaliśmy bardzo trudne operacje. Jeden z ministrów zasłaniał sobie oczy, a ja mu właśnie wtedy powiedziałam, proszę patrzeć, proszę oglądać cały film, ponieważ to jest prawda. Ta operacja trwa 12 godzin. Ta operacja tak wygląda i tak naprawdę ratujemy narządy. Proszę zobaczyć, my odpreparowujemy jeden narząd od drugiego. My po prostu musimy ratować narządy. Więc taka kobieta nie tylko jest w tym momencie na operacji, w której się wycina tą chorobę, ale również ratuje się narządy.
Wspaniale, że powstały referencyjne centra diagnostyki endometriozy i jedno z nich jest w Lublinie. Ja miałam tę przyjemność kilka tygodni temu rozmawiać z jej szefem, który kieruje oddziałem ginekologii w Szpitalu Wojskowym w Lublinie. Jest to pan doktor nauk medycznych Piotr Olcha i przez 2 godziny w programie Licencja na Życie rozmawialiśmy o endometriozie i zachęcam do tego, żeby odsłuchać tę rozmowę. Jest ona na stronie Radia Lublin. Czy na Facebooku Licencji na Życie, gdzie skupiamy się na różnych tematach dotyczących właśnie życia i niczego się nie wstydzimy i nie ma tematów tabu, bo nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Ja pamiętam, że kilka lat temu robiłam reportaż po męsku z rakiem, taki reportaż o profilaktyce raka prostaty i lekarze wpuścili mnie do sal operacyjnych, gdzie operowali te męskie narządy i nie wstydzili się ci pacjenci, bo wyrazili na to zgodę, żebym tam weszła z mikrofonem. I super, bo po pierwsze jakoś nagłośniliśmy temat jednak postępowania odpowiedniego, profilaktyki, bo można temu też zapobiegać. Mężczyźni popełniają głupie błędy, choćby przyjmując różne anaboliki, które niestety na to wpływają. Więc tak sięgam do mojego doświadczenia dziennikarskiego i do tego, żeby mówić o wszystkim, co jest dla nas ważne i w sferze męskości i kobiecości. Dzisiaj mamy Dzień Mężczyzny, w niedzielę był Dzień Kobiet, więc każda płeć ma te swoje bolączki, ma te swoje wrażliwe przestrzenie. Wszyscy mamy, my kobiety, jakiś pierwiastek męski, a mężczyźni pierwiastek żeński i fantastycznie, jeśli uczymy nawet tych, którzy zamykają oczy, którzy boją się słyszeć, że to jest temat ważny, bo dla tych kobiet, które mają endometriozę, to jest bardzo ważne, dla ich bliskich to jest bardzo ważne. I mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy o tym się dowiedzieli, to też jest ważne, że mają one szansę żyć normalnie, a nie w bólu. I to właśnie też Dzięki pani, bo to pani walczyła o siebie, ale też o inne kobiety, za co jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękuję. Jakie są plany jeszcze działania?
Plany działania są cały czas idące w kierunku zbudowania domu dla endometriozy. Czyli mamy w tej chwili fundament. Mamy, jak to się mówi, fundament, który chcemy, żeby był coraz twardszy i takim fundamentem silnym, na którym będziemy mogli potem budować ściany i pokoje i po prostu zrobić piękny dom dla endometriozy, żeby można było wejść i w tych korytarzach tego domu znaleźć każdy pokój, który będzie odpowiadał odpowiedniej opiece dla danej kobiety. I w tej chwili budujemy tą opiekę ambulatoryjną. Jesteśmy na etapie takim, że Agencja Oceny i Taryfikacji Medycznej wyceniła świadczenie dotyczące opieki ambulatoryjnej. Przedstawili nam już projekt, bo teraz mieliśmy 3. konferencję endometriozy w Krakowie, na której był również AUTMIT i Ministerstwo Zdrowia. Mieliśmy tak zwany okrągły stół, gdzie wszystkie centra diagnozy i leczenia endometriozy razem z właśnie decydentami się spotkały i przedstawiliśmy wszystkie nasze problemy i bolączki, które trzeba jeszcze poprawić, a oni nam przedstawili już wypracowaną ścieżkę pacjentki w opiece ambulatoryjnej. I teraz odnosimy się do tego. Powiedzieliśmy już, co mniej więcej jest do poprawy jeszcze w tym dokumencie. Dokument ma być przesłany do nas do 16 marca. Do 19 marca ma otrzymać ten dokument Ministerstwo Zdrowia i od tego momentu Ministerstwo Zdrowia ma pół roku na stworzenie przepisu, który spowoduje, że właśnie wszystkie zapisy z tego dokumentu wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku. I to będzie jakby drugi etap, który spowoduje, że zaczniemy pracę nad kolejnym etapem, czyli na pewno taką nauką wszystkich lekarzy, czyli szkoleniami lekarzy, szkoleniami, które będą w zakresie diagnostyki i w zakresie operatywy endometriozy. I myślę, żeby tutaj jeszcze z ministerstwem wspólnie opracować dużą kampanię edukacyjną, ponieważ tylko dzięki edukacji i świadomości społeczeństwa możemy spowodować, że czas, kiedy te kobiety będą zgłaszały się do lekarzy i będą uzyskiwały diagnozę, a to nie tylko są kobiety, to są również dzieci, dziewczynki, że ten czas będzie krótszy i będziemy mogli spowodować, żeby te dziewczynki już były zaopiekowane w młodym wieku, żeby nie doprowadzić do tak ciężkich przypadków endometriozy, jakie spotkały moje pokolenie, gdzie nie byłyśmy w ogóle zaopiekowane, gdzie ja jestem po 18 operacjach i nie mam wielu narządów, a dalej cierpię.
Bardzo, bardzo pani dziękuję za pani walkę, za pani aktywność, za pani działania, które naprawdę wielu osobom pomagają i pomogą. Też mam w sercu te dziewczynki, które cierpią, które być może wstydzą się nadal, bo nikt ich nie rozumie. Tak też w
żeby właśnie rodzice byli wyedukowani, żeby oni je rozumieli, bo ja mam różne przypadki. Ja mam takie przypadki, gdzie 14-letnia dziewczynka do mnie dzwoni i mama nie chce z nią iść do ginekologa, ona by chciała ze mną iść do ginekologa. Albo mam przypadki matek, które mi mówią, że one w życiu nie dadzą hormonów dziecku. Więc tutaj po prostu nie ma edukacji. Ci rodzice nie rozumieją tej choroby, nie wiedzą, na czym ona polega. Więc trzeba przeprowadzić edukację społeczeństwa, nie tylko edukację w szkołach, nie tylko tych kobiet, które same zanim dojdą do diagnozy są bardzo wystraszone, nie wiedzą, co się dzieje z ich ciałem, nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, bo wszyscy im mówią, że nic im nie jest, że są zdrowe, że nic nie widzą, ale również właśnie rodziców przede wszystkim, którzy nie mieli matek, które nie miały endometriozy albo nie mają, albo miały endometriozę, ale nie miały dolegliwości z nią związanych, a tu dziecko akurat ma dolegliwości, ma duże i ma wycofanie z życia normalnego, ze szkoły, z ćwiczeń w szkole i mama nie wierzy, mama nie chce dać hormonów. Więc tutaj mamy naprawdę bardzo wiele przypadków różnych, indywidualnych, gdzie ta edukacja społeczeństwa jest podstawą do zrozumienia drugiego i empatii do drugiego człowieka, a zwłaszcza do kogoś z rodziny.
O tak. Mam nadzieję, że niebawem nastąpią te czasy, kiedy w miejscach, gdzie są billboardy z informacjami o napoju 0%, będą po prostu kampanie społeczne, uczące tak. nas empatii, wrażliwości, rozwijające naszą świadomość na różne tematy. Tak. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Pani Lucyna Jaworska-Wojtas, prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę. Pięknie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję i róbmy to dla naszych już wnuków, wnuczek, bo wtedy już, jeżeli my się poświęcimy, to oni będą mieli piękny program i system dla endometriozy, w którym się znajdą i będą mogły żyć te dziewczynki z uśmiechem.